Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora Mirosława Wierzbickiego, salezjanina. Jest ksiądz z nami już?
Oczywiście, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i panią redaktor.
Dziękujemy bardzo. Proszę księdza, resocjalizacja młodzieży w społeczeństwie polskim. To dzisiejszy temat. Co to jest w ogóle ta resocjalizacja i po co ona jest? Może najpierw resocjalizacja. Jest okres wakacyjny. Myślę, że ta resocjalizacja, skoro ksiądz ten temat tutaj zaproponował i to słowo, ta resocjalizacja padła. Co to jest ta resocjalizacja, żebyśmy zrozumieli to? I po co?
Drodzy słuchacze, oczywiście w okresie wakacyjnym resocjalizacja jak najbardziej może się sprawdzać, ponieważ ogólnie mówiąc jest to taki proces przywracania człowieka, który gdzieś tam w swoim życiu łamał jakieś istniejące reguły, nie do końca sprawnie funkcjonował w społeczeństwie. Inaczej mówiąc, ponowna socjalizacja. Po co ona istnieje? Ona polega na zmodyfikowaniu osobowości. Może czasami też usunięciu pewnych nawyków, czy też jakichś może treści zabronionych, czy też zastąpienie ich ogólnie przyjętymi, akceptowanymi zasadami postępowania. I tutaj możemy powiedzieć, że resocjalizacja ma takie trzy zasadnicze funkcje. Tą pierwszą funkcją to jest przede wszystkim opiekuńcza, a więc zaspokojenie potrzeb człowieka, który jest poddany resocjalizacji, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, takiej opieki długotrwałej. Inna funkcja to dydaktyczno-wychowawcza i ona ma przygotować wybraną taką jednostkę, taką osobę do podejmowania takich szczególnych, konkretnych ról w społeczeństwie, czy to ucznia, czy też w przyszłości pracownika. I to jest też bardzo istotne. I ona ma też przystosować do życia w wybranym środowisku, ułatwić adaptację osoby, która jest resocjalizowana. I wreszcie trzecia funkcja w resocjalizacji to jest terapeutyczna. Na czym ona polega? Otóż na dokładnym zdiagnozowaniu zaburzeń, problemów danej jednostki, a zarazem jej leczenia. Gdzie to się odbywa? Resocjalizacja przede wszystkim następuje w takiej większej grupie osób.
Proszę księdza, ja mam pytanie. Mówimy tutaj, jeśli chodzi o resocjalizację, mówimy o młodzieży i o dorosłych, czy tylko o młodzieży?
Ja bym chciał się skupić na młodzieży, ponieważ zazwyczaj to pedagodzy, psycholodzy mówią i zajmują się bardziej młodzieżą. Chociaż oczywiście w wieku dorosłym czasami też potrzebujemy troszeczkę odnieść się inaczej do zachowań w społeczeństwie. Natomiast chciałbym się bardziej skupić na młodzieży. Jest okres wakacyjny, a więc też taka możliwość, która nam pozwoli troszeczkę inaczej popatrzeć na nasze zachowania. Jest może większe takie rozluźnienie i tu się właśnie można zauważyć, jak to się zachowuje.
Proszę księdza, czyli rozumiem, że, bo ksiądz powiedział dydaktyczno-wychowawcza, ale zaznaczył, że ułatwienie wejścia w społeczeństwo ponownie, adaptacja ponownie, nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych, te zadania nie są tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych, bo dorośli też, rozumiem, z tego potrzebują resocjalizacji, ale my dziś zajmiemy się tylko młodzieżą, tak?
Tak, tak. Tutaj jeśli chodzi o kwestię pedagogiki resocjalizacji, bardziej tutaj szedłbym w stronę młodzieży, ponieważ andragogika, to jest właśnie ten dział pedagogiki, który bardziej analizuje aspekt dorosłych. A tutaj resocjalizacja, mówię o pewnych takich dyscyplinach pedagogiki, które pokazują nam, w jaki sposób też możemy funkcjonować i działać. Oczywiście zawsze na korzyść młodego człowieka, aby go wychowywać, aby go jeszcze bardziej przystosowywać do sytuacji, w jakiej żyjemy.
A ta funkcja opiekuńcza, to znaczy, że te dzieci są zabierane z rodzin, wyjmowane ze swojego środowiska, tak to rozumieć?
Dokładnie, przy resocjalizacji najbardziej przynajmniej stosowane są właśnie tak zwane ośrodki, grupy w ośrodkach wychowawczych, tak zwane młodzieżowe ośrodki wychowawcze, MOWY, do których są takie osoby skierowane po to, żeby troszeczkę wprowadzić te osoby w środowisko właśnie takie naturalne, gdzie będą mogli po kilku latach powrócić do środowiska swojego rodzinnego, do rodzinnego miasta i wtedy są na tyle przygotowani, aby żyć już w dorosłej rzeczywistości.
Czyli ja rozumiem, proszę księdza, momencik, czyli ja rozumiem, że tak, czyli ta resocjalizacja to jest proces przywracania człowieka, czyli ponowna socjalizacja, ta funkcja opiekuńcza, czyli dajemy młodemu człowiekowi lokum, dajemy warunki, dajemy łóżko, dajemy pokój, dajemy wychowawców, którzy pomagają jemu czuć się bezpiecznie. Tak? Potem tak. Funkcja dydaktyczno-wychowawcza, czyli uczymy, czyli szkoła, jakiś zawód, jakieś umiejętności, które potem przydadzą się w życiu, a terapeutyczna.
Tutaj jest funkcja terapeutyczna i faktycznie w takich ośrodkach pracuje zastęp osób przygotowanych do pracy właśnie z takimi podopiecznymi, którym potrzebujemy, przede wszystkim to są osoby, które ukończyły studia resocjalizacji, a więc są przygotowani bezpośrednio do pracy z takim młodym człowiekiem, zazwyczaj dziecko, młodzież. Tu możemy też powiedzieć o tej socjalizacji wtórnej właśnie u tych starszych dzieci lub u tych jednostek, które mają za sobą też tę taką socjalizację pierwotną. I to się rozciąga, tak jak pani redaktor powiedziała, też na dorosłe życie. Dziecko, które nabyło pewne umiejętności w rodzinie albo ich nie nabyło, wchodzi w ten nowy etap, nowe konkretne środowisko, szkoła, przygotowanie do życia. I dlatego też terapeuci mają niezwykle ważną rolę. Psycholog w takim ośrodku jest niezwykle istotny, który odpowiednio reaguje, tłumaczy. Ja nie tylko tutaj się opieram w moich tezach o teorię, oczywiście jest ona istotna, ale też o praktykę, ponieważ był czas, kiedy byłem wychowawcą w takim ośrodku resocjalizacyjnym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym i to wszystko, o czym mówię, to nie są rzeczy tylko wyczytane z książek, ale przeżyte i muszę powiedzieć, że praca w takim ośrodku nie należy do łatwych, ale z drugiej strony ja bym podkreślił taką pozytywną kwestię, że warto i zachęcałbym wszystkich słuchaczy do tego, aby zapobiegać, ale po to, żeby później niekoniecznie trzeba było leczyć. Resocjalizacja to już jest leczenie. Natomiast istotną rzeczą jest zapobieganie.
Proszę księdza.
Tak.
Może rzeczywiście podkreśla ksiądz to zapobieganie, ale ja dzisiaj chciałabym jeszcze zapytać księdza, skoro już ma ksiądz taką wiedzę, Mówiliśmy resocjalizacja młodzieży w społeczeństwie polskim. To znaczy, że społeczeństwo polskie widziało problem już wcześniej i przygotowywało takie ośrodki dla młodzieży. Jak to wygląda? Chociaż w skrócie, żeby nam ksiądz powiedział, bo pewnie w tej krótkiej audycji nie zdążymy tego powiedzieć.
Oczywiście, pani redaktor, drodzy słuchacze, no historia jest niezwykle bogata, ale ja tylko w kilku zdaniach powiem. Otóż na przykład w 1990 roku polskie sądy prowadziły procesy w sprawie ponad 103 tysięcy osób poniżej roku 18. Idźmy dalej. 2007 rok na przykład już liczba wynosiła 139 tysięcy. Natomiast dwa lata później już 125 tysięcy nieletnich. I to jest młodzież w wieku, w takim przedziale wiekowym od 12 do 17 lat. I tutaj, no tylko te cyfry mogą nam przedstawić konieczność zajmowania się również tą młodzieżą, która no bądź co bądź nie jest przystosowana społecznie i trzeba te osoby wspierać. Dlatego jest idea tych ośrodków i ja mam takie doświadczenie, że w takich ośrodkach naprawdę jest możliwość przystosowywania młodzieży do życia. Pamiętam taki przykład z jednego z ośrodków, gdzie rodzic do mnie zadzwonił i powiedział: coście zrobili z moim dzieckiem. Ja myślałem, że coś niedobrego. Ale mama powiedziała: ja nigdy nie widziałam, żeby on się tak zachowywał. To znaczy, wrócił po kilku miesiącach z ośrodka do domu i zaczął mamie pomagać w kuchni. Obierał ziemniaki, rozkładał talerze do obiadu. Później po obiedzie pomagał mamie zmywać naczynia. I to są bardzo proste sprawy, ale on nigdy tego nie robił w domu. Dopiero w ośrodku, kiedy oczywiście ci chłopcy mieli, każda grupa miała swój dyżur, gdzie musieli się nauczyć właśnie obierać ziemniaki, gdzie musieli się nauczyć zadbać o swój pokój, bo ciekawostka, w tym ośrodku nie mieliśmy pań, które sprzątały. To tylko chłopcy musieli zadbać o czystość w tym ośrodku. Zatem no praktycznie wszystkie te zasady życia codziennego i domowego, no oni musieli się nauczyć, no bo faktycznie nie każdy to potrafił. I to jest często bardzo proste zasady, ale nie dla wszystkich. I dlatego niektóre osoby trzeba by było właśnie w tym jeszcze bardziej uświadamiać.
Proszę księdza, dziękuję bardzo. To są bardzo istotne rzeczy. A czy w tej chwili ojcowie salezjanie, czy księża salezjanie prowadzą jakieś ośrodki?
Tak. Mamy 4 prowincje salezjańskie z siedzibą w Warszawie, w Tile, w Wrocławiu i Krakowie. I oczywiście tych ośrodków mamy już kilkanaście. Na przykład w inspektorii pilskiej mamy w Trzcińcu i w Rzeptynie. To są 2 dość duże ośrodki z liczbą chłopców około setki. To już jest dużo. Oczywiście cały zastęp pracujących tam specjalistów, którzy wspomagają wychowawców, jak również oczywiście te ośrodki prowadzimy właśnie w tym systemie, który nazywamy właśnie system zapobiegawczy. I tutaj no, można powiedzieć, że ideą tego systemu jest przede wszystkim taki trójmian: rozum, religia i miłość, dobroć. Chcemy zatem resocjalizować poprzez, tak jak powiedziałem wcześniej, tej definicji resocjalizacji, przez kształcenie, rozwijanie rozumu, ale też i religia jest tutaj ważna. Tym inicjatorem systemu wychowawczego jest święty Jan Bosko, który zauważył, że młodzież potrzebuje tego wychowania holistycznego, a więc takiego, który również dotyka wnętrze człowieka. Nie tylko chcemy wychować go, ale też i wnętrze. I dlatego też ważną rolą w wychowaniu, i chcę tu podkreślić, jest wiara, jest religia, jest to, że my mamy odniesienie do ważnych wartości w życiu społeczeństwa. I te wartości faktycznie się przekładają u młodzieży na przemianę. I dlatego też istotną też rolą jest ta miłość, dobroć. Z języka włoskiego mamy słówko amore volezza, które trudno przetłumaczyć na język polski. Ja je tłumaczę właśnie jako miłość wychowawcza, dobroć wychowawcza, która daje wówczas efekty. I taka osoba, która faktycznie potrzebuje tego wsparcia, to otrzymując to dobro, zwyczajne dobro od wychowawcy, od dyrektora ośrodka, to z pewnością będzie podobnie się zachowywać. Dlatego ja tutaj zachęcam wszystkich wychowawców, wszystkich rodziców, żeby faktycznie zapobiegać po to, żeby później nie resocjalizować, bo to już jest dużo bardziej skomplikowany proces, który faktycznie ośrodki wychowawcze mają takie zadania, żeby to czynić. I tutaj trzeba podkreślić też, że państwo polskie bardzo zareagowało na potrzebę takich ośrodków i faktycznie one są niezwykle ważne dla naszego społeczeństwa, po to, żeby gdzieś jednostki, które nie do końca się zaadoptowały w szkole, w środowisku, żeby one mogły dzięki takim działaniom wychowawczym powracać do społeczeństwa. I mamy naprawdę piękne efekty tych działań wychowawczych, gdzie chłopcy po zakończonym etapie wracają do swoich środowisk i zaczynają nowe życie, gdzie faktycznie, a skąd wiemy, że te efekty przynoszą w środowiskach lepsze jakieś działania, bo spotykamy się z tymi chłopcami, rokrocznie przyjeżdżają oni i opowiadają o swoich osiągnięciach.
Czyli rozumiem, proszę księdza, że nie są zostawieni potem tak samopas, tylko nadal mają kontakt z ośrodkami i z pracownikami. Cieszę się bardzo.
To jest bardzo istotna rzecz, żeby oni odczuli, że nie tylko byli ważni dla wychowawców w czasie, kiedy byli w ośrodku, ale również i poza, kiedy już zakończyli pobyt, zawsze mogą tam wrócić, porozmawiać, poradzić się i wręcz powiem, że są organizowane takie dni integracyjne,
kiedy mogą przyjść. Proszę księdza, może o tym zapobieganiu i tych spotkaniach powiemy w kolejnej audycji. Natomiast dzisiaj chciałabym zaprosić do rozmów słuchaczy. Może ktoś ma jakieś pytanie do księdza, które dotyczą właśnie tej resocjalizacji młodzieży w społeczeństwie polskim. Przypominam, gościem audycji Poradę Pedagoga Psychologa jest ksiądz profesor Mirosław Wierzbicki, salezjanin. Podam telefony do studia Radia Maryja w Toluniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi telefon 536 600 200, telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66, mieszkańców i słuchaczy audycji Porady Pedagoga Psychologa w Radiu Maryja, mieszkańców Kanady, USA i wszystkich innych, którzy nie dodzwonią się, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Proszę księdza, mam pytanie właśnie a propos tych telefonów, które podawałam z zagranicy. Czy również młodzież i dzieci z innych krajów, ale mówiące po polsku, czy nie mówiące po polsku, czy też mogą znaleźć taką pomoc?
Mnie się wydaje, że tak, ponieważ ośrodki są otwarte na wszystkie osoby. Oczywiście tutaj są pewne procedury przyjmowania osób, powołując się na ośrodek w Trzcińcu na przykład, to wiem, że wychowankowie są z całej Polski i faktycznie gdyby miały być osoby spoza kraju, no warunek taki, że mieszkają na terenie kraju, nie, że nie są przesyłane z kraju do kraju, bo wtedy byłby troszeczkę problem. Natomiast
dobrze,
oczywiście
dobrze, rozumiem,
jest, to,
ta.
Jest taka możliwość.
Proszę księdza, mamy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Elżbieta, województwo śląskie.
Witamy Pani Elżbieto.
Ja włączyłam teraz właśnie radio i nie słyszałam całej audycji, ale chciałam spytać, te ośrodki, to w jakim wieku jest młodzież? Czy takie dla dzieci też są, czy tylko dla młodzieży?
Odpowiadając Pani Elżbiecie na pytanie, to już wspomniałem, że tutaj od 12 lat do 17. Chociaż przyznam, że kiedy ja pracowałem w ośrodku, mieliśmy troszeczkę rozszerzoną tę możliwość do 21 lat. Chodziło nam bowiem o to, aby faktycznie no, uczniowie, nasi wychowankowie mogli pokończyć szkoły i czasami to się przedłużało w czasie i pozwalaliśmy im troszeczkę dłużej być w ośrodku po to, żeby zakończyli edukację. Zatem mówimy tutaj o młodzieży, nie dla dzieci, to nie są ośrodki dla dzieci. To są ośrodki, które no, przyjmują, ja powiem tak, że w 2018 roku NIK opublikowała raport, z którego wynika, że na dzień 30 czerwca 2017 roku działało 96 MOW-ów, czyli młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce. 68 było publicznych i 28 niepublicznych, a więc trzeba też zaznaczyć, że tutaj oczywiście ośrodki publiczne całkowicie są przez państwo w jakiś sposób działają, natomiast niepubliczne to takie, które na przykład zakony otwierają, czy też może nawet i diecezje. Takie ośrodki no, są potrzebne. One mają różne, to są ośrodki różnego typu, na przykład resocjalizacyjno-wychowawcze, czy resocjalizacyjno rewalidacyjne. No tutaj mamy, czasami są ośrodki o zaostrzonym rygorze. Nie mówię tutaj o domach poprawczych. To już,
tak,
to już
tak,
jest to, najcięższa taka.
Tak, tak, to zostawiamy kwestia, ten temat. Tak. Proszę księdza, mamy kolejny telefon. Pani Elżbiecie, bardzo dziękujemy za zainteresowanie i za to, za te informacje, które takie bezpośrednio ksiądz podał. Słuchamy Radio Maryja. Halo? 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 Jest pani z nami?
Halo? Halo?
Prosimy wyłączyć radio.
Halo? Halo?
Ja panią słyszę, ksiądz również panią słyszy, ksiądz profesor, tylko pani wyłączy radio, bo ono nam przeszkadza.
Wyłączyłam.
Dobrze, słuchamy panią.
Mam po prostu duży problem i czy ksiądz profesor może coś poradzić, bo ośrodków dla takich osób już dorosłych, które wymagają resocjalizacji, to pewnie salezjanie nie prowadzą, ale jest to no, sytuacja fatalna, bo jest to jeszcze osoba, to jest chyba zespół FAS, kiedy matka piła alkohol w okresie ciąży. No i jest to osoba absolutnie nieodpowiedzialna. U wszystkich komorników niemalże ma długi. No, żyje z jakiegoś tam naciągania. No i szczerze to ma już w tej chwili czwórkę dzieci, a po prostu jedynie wychowuje jedno z tych dzieci. No i no, podkreślam, że to czy dla takich osób w ogóle jest możliwa jakaś resocjalizacja, bo także prosiłabym bardzo, co można w tej sytuacji poradzić, bo sytuacja no jest fatalna po prostu.
A imię pani możemy poznać?
A moje imię Magda.
Pani Magda, skąd?
Z Warszawy.
Pani Magdo z Warszawy. Dziękujemy bardzo. Pani Magdo, dziękujemy za ten telefon. Poprosimy księdza, może ksiądz coś tutaj poradzi.
Oczywiście bardzo dziękuję za ten telefon. Tutaj też to świadczy, że nie tylko młodzież często ma problemy takie życiowe, ale również i dorośli. Jako takich ośrodków to oczywiście nie poleciłbym, bo nie znam dla dorosłych, natomiast z pewnością, jeśli chodzi tutaj o nadużywanie alkoholu, to przede wszystkim powinny być służby miejskie, które się zajmą rodziną. Chodzi o to, żeby faktycznie szkoła się też zainteresowała sytuacją, jaka jest w rodzinie, bo tutaj wchodzi też sytuacja dzieci, w jakim one są stanie. Natomiast dla dorosłych są grupy AA, są grupy, które wspierają. Niekoniecznie to są takie całodniowe ośrodki, chociaż wiem, że istnieją takie doraźne, gdzie osoby, powiedzmy, które nadużywają alkoholu, w jaki sposób mogą przebywać.
Lecz proszę księdza,
tutaj nie miałbym takiej recepty konkretnej, ponieważ to wśród dorosłych troszeczkę inaczej to
dobrze
działa niż wśród młodzieży.
Myślę, że to, że służby, to co ksiądz powiedział, że służby miejskie powinny znaleźć jakieś, w służbach miejskich można znaleźć pomoc. Myślę, że pani Magda z Warszawy zgłosi się. Mamy jeszcze jeden telefon, proszę księdza. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwonię z Bielska Białej. Maria się nazywa.
Witamy.
Chciałam się podzielić takim wspaniałym dla mnie wrażeniem, bo kiedyś studiowałam pedagogikę opiekuńczą, musiałam ją ponowić w trakcie już będącej pracy w świetlicy szkolnej i miałam okazję poprowadzić zajęcie w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bielsku Białej. I po prostu koleżanki robiły jakieś możliwości poznawania idoli, jakieś plastyczne rzeczy, a ja nie miałam czasu się przygotowywać. Miałam troje dzieci i ciocię do opieki, staruszkę. I po prostu tak z rozpędu poprosiłam pana profesora, żeby mi poprosił cały ten ośrodek na aulę i zaprezentowałam swoją osobowość, ponieważ piszę wiersze i przyniosłam tam pamiętniki, takie książeczki, które się na pamiętniki nadawały, chusty harcerskie i przedstawiłam, kiedy ta młodzież się zgromadziła na tej auli, swoją osobowość, swoje wiersze, opowiedziałam im swoje życie, że też nie miałam taty, trudne miałam życie na przykład, ale przez to, że pokochałam wiersze i różne inne sytuacje takie, które mi radość sprawiały, miałam przyjaciół, to wyszłam na ludzi i jestem w tym miejscu, w którym jestem, mam rodzinę. I mówię, wy też jesteście tacy, którzy potraficie kochać, przyjaźnić się. Jak odejdę, to dam wam tu takie pamiętniki i chusty harcerskie. I zaśpiewaliśmy parę piosenek harcerskich o ognisku. I była taka piękna atmosfera. I profesor mi powiedział, nie chcę się tu chwalić, ale myślę, że osiągnęłam dobre rezultaty w tym zajęciu. Proszę panią, pomysł wspaniały, osobowość pani nieprzeciętna.
Pani Magdo?
A to, że ten jeden słuchający leci za panią aż do szatni, to jest największe pani osiągnięcie. Myślę, że takie spotkania, takie z ludźmi, ja się nie uważam za niezwykłą osobę, ale gdyby byli jeszcze inni tacy, były takie osobowości, które mogą być właśnie przykładem dla młodzieży i spotkania z nimi resocjalizacyjne robić. I myślę, że tak się dzieje.
Pani Mario,
to jest dobra forma.
Pani Mario, bardzo, bardzo dziękujemy za ten przykład pani. To jest coś wspaniałego. Proszę księdza, koniec audycji już dobiegł. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi, bardzo dziękuję naszym osobom, które dodzwoniły się, pani Elżbiecie, pani Magdzie i pani Marii. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.